Ostatnia niedziela stycznia, 24 dzień 2021 roku i 6 minut po godzinie 18 na antenie Radia Poznań. Witamy i zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a przy mikrofonach witają
Dawid Cetrowski
i Wojciech Bernard. Prawie dwugodzinne spotkanie z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań. W pierwszej godzinie przegląd wydarzeń ligowych. Będziemy m.in. na koszykarskich i siatkarskich parkietach. Zobaczymy, jak w hali radzą sobie hokeiści. Będziemy również na szermierszych planszach. Druga godzina to sporo piłki nożnej, między innymi w kontekście wyboru nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, ale także przygotowań do ligowej wiosny wielkopolskich drużyn z ekstraklasy poznańskiego Lecha oraz poznańskiej Warty. Zajrzymy także na boisko futsalowe, będzie o tenisie i o sportach walki. Do 20 na naszej antenie nie zabraknie również konkursów dla słuchaczy audycji w sportowym rytmie. Zapraszamy do słuchania i przypominamy o najważniejszych wydarzeniach sportowej niedzieli.
Robert Johansson wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Norweg wyprzedził dwóch reprezentantów Niemiec, Markusa Eisenbichlera oraz Karla Geigera. Polacy niestety słabo. Najlepszy z biało-czerwonych Piotr Żyła był dopiero 11. Natalia Maliszewska zajęła 5. miejsce w wieloboju podczas Mistrzostw Europy w short tracku w Gdańsku. Złoty medal zdobyła Holenderka Susan Schulting. 12. była Nicole Mazur, a 17. Gabriela Topolska. Rosyjskie biatlonistki wygrały we włoskiej Anterselwie bieg sztafetowy 4x6 km podczas zawodów Pucharu Świata. Drugie były Niemki, a trzecie Francuzki. Polki w składzie Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Anna Mąka i Joanna Jakieła zajęły dopiero 15. miejsce ze stratą ponad 5 minut. Panowie w Anterselwie rywalizowali w biegu masowym na 15 km. Wygrał Norweg Johannes Bu. Polacy nie startowali. Reprezentantka gospodarzy Lara Gut-Behrami wygrała w szwajcarskiej Crans-Montanie supergigant alpejskiego Pucharu Świata. W generalnej klasyfikacji prowadzi Słowaczka Petra Wlchowa. Zjazd panów w Kitzbichel wygrał Szwajcar Beat Voigt, a prowadzenie w generalce utrzymał nieobecny w Austrii Francuz Alexis Pintro. Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli 14. miejsce w sprincie dwójek podczas zawodów Pucharu Świata w saneczkarstwie w Innsbrucku. Najlepsi byli Łotysze, bracia Andris i Juris Sitz. Francuz Sebastian Ogier wygrał rajd Monte Carlo, pierwszą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Elfyn Evans. Trzeci był Belg Thierry Neuville. Dla Ogiera to 8. w karierze triumf w rajdzie Monte Carlo.
Prawie 9 minut po godzinie 18. Tyle najważniejszych informacji w skrócie. Po piosence na dobry początek rozpoczynamy wędrówkę po ligowych parkietach. Wystartujemy od koszykówki.
Radio Poznań pod koszami.
12 minut po godzinie 18:00 zgodnie z zapowiedzią wędrówkę po ligowych parkietach rozpoczynamy od koszykówki. Na początek PLK Wielkopolski Jedynak Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, który kontynuuje swoją znakomitą klasę. Ostrowianie odnieśli bowiem 7. zwycięstwo z rzędu. Tym razem na wyjeździe przekonująco pokonali zespół GTK Gliwice 102-81. Aż 29 punktów dla zespołu z Wielkopolski zdobył Jakub Garbacz. My posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedział inny zawodnik stalówki Jarosław Mokros oraz trener tej drużyny Igor Milicic.
Myślę, że kluczowe było nasze wejście w mecz. Od początku narzuciliśmy swój styl gry, szybko zbudowaliśmy praktycznie 20-punktową przewagę i myślę, że to nam pozwoliło ten mecz kontrolować. No wiadomo, że tak zawsze nie będzie. Chcielibyśmy, żeby tak było, ale no wiadomo, nie zawsze się tak udaje, ale no to na pewno jest kluczowe, to nastawienie i ta presja i skrócenie gry przeciwnika i to narzucenie swojego stylu gry i na pewno będziemy starali się cały czas to poprawiać. Nie, no było takie drugie połowie, szczególnie w czwartej kwarcie faktycznie, no, nie wiem, czy na 10 czy na 8 punktów może zeszli i to był taki moment, gdzie żeśmy grali na najsłabszą obronę i faktycznie jest co tutaj przeanalizować, ale no potem żeśmy trafili kilka rzutów i wróciliśmy do swojej przewagi, na szczęście było się bez żadnej niespodzianki. To cieszę bardzo, to że na razie jesteśmy dużo niepokonaną, odkąd jest ten nowy trener. Będziemy chcieli to utrzymywać cały czas, bo idziemy w jednym kierunku i na pewno są duże, teraz wzięliśmy duże nadzieje, ale mówię, trzeba stąpać twardo po ziemi, bo jest kilka drużyn, które są też naprawdę bardzo mocne i mają chrapkę na coś wielkiego, także powoli. I widać też, że wszyscy wierzą w filozofię trenera i fajnie to się układa, każdy ma, uważam, dużą pewność siebie i to się przekłada fajnie na parkiet. Trener naprawdę znajduje czas, nawet na ułamek sekundy, żeby coś przekazać, jakąś informację i to jest bardzo, bardzo ważne.
Na pewno podobało mi się wejście do meczu, agresywności i szybkość, jaką pokazaliśmy w przeprowadzaniu piłki z obrony do ataku. Natomiast kolejny raz gdzieś tam spowolniamy, jak mamy jakąś przewagę i trzy kwarty tak naprawdę były na styku. W czwartej kwarcie jedno z naszych założeń odnośnie tego rzucania Szymona Szewczyka z obwodu. Zabrakło nam koncentracji i przeciwnik natychmiast zniesie tą różnicę. Takie błędy i taki, powiedzmy, gdzieś tam ta koncentracja, gdzie ucieka, a mogą nas kosztować mocno. Gdyby byli kibice, gdybyśmy grali na innym boisku, to można odwrócić losy meczu i na to nie możemy sobie pozwolić. Mamy następne mecze przed sobą i w tych meczach każdy następny mecz jest najważniejszy i w każdym następnym meczu musimy się pokazać jak najlepszy, z najlepszej strony, żebyśmy w odpowiedniej chwili grali tą koszykówkę, którą chcemy grać.
Tyle trener Igor Milicic, pod którego wodzą zespół z Ostrowa odniósł 7. wygraną z rzędu. Przypomnijmy, tym razem wygrał w Gliwicach z GTK 102-81. W pozostałych spotkaniach 23. kolejki za Stalę Zielona Góra pokonał Enea Astorii Bydgoszcz 104-76. Spójnia Stargard Szczeciński zwyciężyła Polski Cukier Toruń 86-79. Trefl Sopot wygrał z Hydrotrack Radom 80-70. MKS Dąbrowa Górnicza zwyciężył Anwil Włocławek 87-84, a Seko Arka Gdynia przegrała z Warszawską Legią 83-92. Dwa mecze dzisiaj: Śląska Wrocław z Pszczółką Start Lublin oraz Kinga Szczecin z ekipą Polfarmy Starogard Gdański. Właśnie drużyna ze Szczecina będzie 1 lutego następnym rywalem ekipy z Ostrowa Wielkopolskiego. Być może szansa na 8. wygraną z rzędu podopiecznych trenera Milicicza. Na razie zajmują 3. lokatę w tabeli.
W pierwszej lidze koszykarzy swoich reprezentantów Wielkopolska nie ma, to państwo pewnie już doskonale wiedzą, natomiast w drugiej lidze w grupie A jest jeden wielkopolski zespół, to Sklep Polski MKK Gniezno, który wczoraj we własnej hali wygrał z AZS-em UMK Toruń 97-79. W pozostałych spotkaniach tej 17. kolejki drugiej ligi koszykarzy w grupie A Żak Koszalin bardzo wysoko pokonał Ene Astorię Bydgoszcz 131-59. Sharks Gdynia ograli Ogniwo Szczecin 74-71, a SMS PZKosz Władysławowo uległ Miastu Zakochanych Chełmno 86-91. Trwa jeszcze mecz Noteci i Nowrocław za Seko Arką Gdynia.
Teraz druga liga, grupa D. Tutaj liderem jest wielkopolska ekipa Skoła Międzychód, która jednak w ten weekend swojego spotkania nie rozgrywała. Już wcześniej awansem zwyciężyła rezerwy Stali Ostrów 116-52. Za tydzień przed Sokołem mecz na szczycie z faworytem rozgrywek rycerzami Rycyna. O sytuacji w drużynie mówi rozmówca Grzegorza Hałasika.
Marcin Chodkiewicz, grający trener.
Na pewno dobrze prezentujemy się, szczególnie w ostatnich miesiącach ligi. Rzucamy dużo punktów. Bardzo dobrze czujemy się w ofensywie.
Żeby dobrze grać w drugiej lidze, żeby być na szczycie tabeli, chyba trzeba mieć doświadczony skład. I wy taki macie, gdy tak się spojrzy na to, kto biega po boisku, kto wchodzi.
No się doświadczony, trzeba mieć dobry, zgrany zespół i rozumiejący się. Druga liga jest dość specyficzną ligą, tak? My wszyscy pracujemy i łączymy to z koszykówką. W tym sezonie to nam dobrze wychodzi. No, nie ukrywam, że też mamy na pewno część graczy klasowych, tak, którzy nam ułatwiają zdobywanie punktów w drugiej lidze, ale wydaje mi się, że jedną z ważniejszych rzeczy to jest dopasowanie zespołu, zgranie, żeby on się dobrze rozumiał ze sobą i na boisku i poza nim, i to jest chyba klucz do sukcesu.
Mecz z rezerwami Stali Ostrów macie rozegrany awansem, przed wami czas, żeby się przygotować do szlagieru, no bo gdy spojrzymy w terminarz, to tam już na horyzoncie mecz w Rydzynie się ukazuje.
Na pewno to dla nas będzie niezwykle istotne spotkanie dla układu końcowej tabeli w tym sezonie. Pamiętamy nasze spotkanie z rycerzami w Międzychodzie. Tam roztrwoniliśmy chyba 23-punktową przewagę, którą mieliśmy. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy, że pojedziemy tam i będziemy walczyć cały mecz jak równy z równym. To też jest zespół z Rydzyna, jest bardzo doświadczony. Chłopacy jeszcze niedawno po pierwszych ligach grali, także...
No tam nawet może będzie taki mały gwiazdorski zespół jak na drugą ligę.
No tak, tak, ale ja powiem szczerze, my nie mamy przed nikim się, żadnego zespołu się nie obawiamy w tym sezonie. Jesteśmy dobrze dysponowani. Mówię, mam nadzieję, że będzie fajne spotkanie i mam nadzieję, że wyjdziemy z niego zwycięzcy.
Mówił pan, że jesteście zespołem, który wiadomo trochę musi łączyć i pracę zawodową i granie w koszykówkę. Ile treningów w tygodniu się odbywa, ile trenujecie, żeby właśnie taki poziom sportowy osiągać?
3 razy w tygodniu plus mecz, no ale my bardziej przekładamy nie ilość, ale jakość.
To meldunek z ekipy lidera drugiej ligi grupy D, czyli Sokoła Międzychód. Trochę inne zadania przed kolejną wielkopolską drużyną na tym poziomie rozgrywkowym. Eneum Basket Junior Poznań. Już w czwartek ta ekipa przegrała we własnej sali z akademikami z Nysy 72-85. Jest więc okazja, by przyjrzeć się zmianom w tym klubie, bo po wycofaniu Biofarmu Basketu z pierwszej ligi nowy twór przystąpił do drugiej ligi, ale tylko z młodzieżą w składzie i to bez większych pieniędzy. Teraz pojawili się sponsorzy, pojawili się też nowi zawodnicy, mówi trener Bartosz Sikorski.
Pierwszy jako klub dzięki ludziom zaangażowanym, rodzicom, miastu i sponsorom, jakim jest Enea Artbud, poszliśmy organizacyjnie bardzo do przodu. I oczywiście chcieliśmy to od razu przekuć na jakikolwiek wynik sportowy. No, w chwili obecnej bijemy się utrzymanie i zadaliśmy sobie pytanie, czy będziemy w składzie młodzieżowym utrzymać zespół. Tego do końca nie mogliśmy sobie odpowiedzieć, więc postanowiliśmy się wzmocnić. I miejmy nadzieję, że zaprezentuje to, mam nadzieję, że już w następnej kolejce, ale już w przyszłych meczach, ponieważ Michał Marek z nami dopiero odbył 2 treningi. Więc mam nadzieję, że jak przepracujemy spokojnie cały tydzień, to wejdzie z nami w rytm meczowy. I ta gra będzie wyglądała dużo lepiej.
Czy Jakub Fischer, czy Patryk Stankowski, no to już radzą sobie, a właśnie Michał Marek pewnie potrzebuje jeszcze dojścia do takiej meczowej dyspozycji.
Zdecydowanie dawno nie grał i sam mówi, że dawno nie trenował na takiej intensywności, więc potrzebuje czasu. My teraz skupimy się na weekendzie na rozgrywkach młodzieżowych, ale Michał w tym czasie będzie trenował z Motorykiem po to, żeby tą swoją formę fizyczną doprowadzić do jak najlepszej dyspozycji i pomóc nam w najważniejszych meczach. A ważny jest już za tydzień z Kościanem, to jest zespół, z którym jesteśmy blisko w tabeli i na chwilę obecną bijemy się z nimi o utrzymanie.
Ważne, że troszeczkę drgnęło w poznańskim baskecie, bo nastroje były minorowe jeszcze we wrześniu. Rozpoczął się nowy rok optymistycznie.
Miejmy nadzieję, że ta optymistyczna pasa i ta dobra pasa pod względem organizacyjnym i sportowym będzie trwała dalej. Tego życzę wszystkim ludziom pracującym na ten klub i na koszykówkę w Poznaniu. Bo rzeczywiście duży głód jest koszykówki takiej pierwszoligowej lub zawodowej w Poznaniu. I mam nadzieję, że przyjdzie moment, że uda nam się wrócić na te właściwe tory.
Troszeczkę ruszyło to do przodu i organizacyjnie, i sportowo.
No na pewno, to są rzeczy, które mocno wpływają na siebie.
Jakub Fischer.
Troszeczkę się wzmocniliśmy, przyszedł Patryk, przyszedł Michał, ale też młodzi chłopacy dużo lepiej jakby już funkcjonują. Widać, że z każdym meczem nabierają jakieś tam odpowiedzialności, doświadczenia, więc jakby to też o to chodzi, żeby oni z każdym meczem stawali się lepsi i my też jako zespół, żebyśmy grali lepiej, no i gramy lepiej.
Fischer, Marek, Stankowski, no nie jeden pierwszoligowy zespół chciałby pewnie mieć 3 takich wyjść. Piątce.
No można tak powiedzieć, ale jakby jest 12 gości, którzy pracują na wynik zespołu, więc nawet jak jest, można powiedzieć, 3 doświadczonych, no to ta cała reszta też musi funkcjonować, żeby to się przełożyło na zwycięstwo.
To i dobrze dla nich, że ktoś doświadczony jest obok, bo i na boisku można popatrzeć, i po meczu pogadać.
No na pewno. To jest jakby mocno jakby oddziałujemy na siebie. My staramy się pomagać młodym chłopakom, a młodzi chłopacy nas, można powiedzieć, motywują do tego, żebyśmy jeszcze dawali z siebie więcej.
Jeśli chodzi o ciebie, nie było innych koncepcji, że trafiłeś do drugiej ligi, do tego klubu?
To bardziej takie decyzje życiowe niż koszykarskie, bo stawiłem tą koszykówkę tam na drugi plan, ona jest teraz takim dodatkiem dla mnie, też dużo mniej trenuję, dużo mniej jakby jest tej koszykówki w moim życiu, ale cieszę się, że jest i cieszę się, jaką podjąłem decyzję i uważam, że to jest dobra decyzja i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej.
Cieszą także dobre informacje związane ze stroną sportowo-organizacyjną. Na razie na wyniki jeszcze trzeba poczekać. Przypomnijmy, w czwartek Enea Basket Junior Poznań przegrał z AZS-em Basket Nysa 72-85 w meczach. Innych z udziałem wielkopolskich drużyn Kosze Pleszew na wyjeździe uległ Maksimusowi Kąty Wrocławskie 72-80. Obra Kościan przegrała w Żarach z ekipą BC Swiss Krono 81-98. Wygrali Rycerze Rydzyna, którzy we Wrocławiu pokonali Gimbasket 100-81. W jedynym spotkaniu bez udziału wielkopolskich drużyn Sudety Jelenia Góra zwyciężyły ekipę Śląska Wrocław 75-68.
W Energa Basket Lidze Kobiet, czyli w Ekstraklasie Koszykarek, nasz wielkopolski jedynak Enea AZS Poznań miał za sobą rewelacyjną serię 5 zwycięstw z rzędu. Wczoraj jednak na poznańskim Piotrowie poznanianki grały z faworyzowanym CCC Polkowice. Jak im poszło? Posłuchajmy.
Nie było niespodzianki w hali na poznańskim Piotrowie. Dobra seria akademiczek przerwana. Wysoka porażka z ekipą z Polkowic 59-86. Marta Nowicka, zawodniczka gospodarzy. Pierwsza kwarta wygrana 5 punktami, ale reszta pod dyktando rywalek. Co się stało?
No właśnie od początku meczu szło tak, jak zakładaliśmy. Mocno kryliśmy, realizowaliśmy założenia w ataku i dlatego też po pierwszej połowie wynik był tylko -4 na naszą niekorzyść. Coś nie zafunkcjonowało. Zawodniczki z Polkowic znały każdy nasz ruch, więc bardzo ciężko było nam zagrać to, co gramy zawsze swoje i musimy nad tym pracować i wiedzieć, co w takich sytuacjach zrobić, żeby móc zdobywać punkty, bo mieliśmy problem właśnie ze zdobywaniem punktów, a później przekładało się to też na obronę.
Ta wasza znakomita seria zwycięstw została przerwana, no ale nie ukrywajmy, CCC Polkowice to zespół trochę z innej półki chyba.
To prawda, to jest topowy zespół, ale u nich potrafiłyśmy pokazać, że jednak możemy grać jak równy z równym, dlatego też bardzo liczyłyśmy dzisiaj na to, że może uda nam się zrobić niespodziankę. No nic, przed nami teraz mecz z Bydgoszczą, to jest bardzo trudny zespół również, bo u siebie przegraliśmy około 20 punktów, więc to też jest sporo. No na pewno jesteśmy zmotywowane, żeby wygrywać, tym bardziej, że właśnie, tak jak pan mówił, miałyśmy pasy wygranych meczów, także to nas buduje.
Zawodniczka akademiczek Julia Adamowicz, miłe złego początki, można powiedzieć, o tym spotkaniu. Pierwsza kwarta wygrana 5 punktami, ale później tak naprawdę na parkiecie tylko jedna drużyna.
Pierwsza połowa była udana, ale po przerwie trener Kowalewski ewidentnie zmotywował bardziej drużynę niż my. Dużo niecelnych rzutów. Próbowałyśmy gonić, no ale niestety kolejny celny rzut Polkowic i to nas dobijało i traciłyśmy już siły.
Ta skuteczność rzeczywiście była dzisiaj słabą stroną. W ostatniej kwarcie przez długi czas punktów z gry w ogóle się nie udało zdobyć.
Nie wiem, czasem są takie przestoje, czasem są takie mecze. Też nie chcę usprawiedliwiać nas. Nie chcę podawać żadnych argumentów, dlaczego nie trafiłyśmy. Tak się po prostu czasem dzieje. Przegrałyśmy, okazała się dużo lepsza drużyna z Polkowic. Gratulacje dla drużyny przeciwnej.
Bydgoszczy teraz będzie zdecydowanie lepiej?
Mam nadzieję. Tutaj chyba z tego, co pamiętam, koło minus 25 było w pierwszym meczu. Miejmy nadzieję, że teraz my się zrewanżujemy i wygramy ten mecz.
W barwach zespołu z Polkowic po raz kolejny w Poznaniu dobrze znana z występów, także tutaj na tych parkietach Weronika Gajda. Dzisiaj nie było takich emocji jak w tym pierwszym meczu z akademiczkami w Polkowicach, choć i pierwsza kwarta przez was przegrana 5 punktami.
No tak, tak jak myślę, u nas zagrałyśmy początek bardzo słabo w ogóle wchodzimy w mecze ostatnie, gdzie musimy się później męczyć i gonić, ale myślę, że jest jakiś w tym pozytyw, że potrafimy się odnaleźć i czasami lepiej, czasami gorzej, ale w dzisiejszym meczu wyszło nam to lepiej, więc cieszę, że potrafiłyśmy pójść do przodu. Miałyśmy też pewną umowę z trenerem, więc myślę, że to nam troszeczkę pomogło. Też jesteśmy trochę zmęczone. Miałyśmy w ostatnim, nie wiem, chyba o 9 dniach miałyśmy 4 mecze, więc to jest bardzo dużo. Jest to męczące, ale no ważne, że potrafimy się w tym odnaleźć i trener nas zmobilizował dodatkowo, bo oczkiem puścił, że jak będziemy mieć powyżej 20, to będziemy mieć 2 dni wolnego, także poszło to nam na plus.
Akademiczki w tym sezonie, no to nie jest już taki zespół do bicia, jak to było jeszcze w poprzednich rozgrywkach. Całkiem nieźle chyba się spisują. Ostatnio seria 5 kolejnych zwycięstw.
Nie no, z roku na rok coraz lepiej dziewczyny grają, więc fajnie i cieszy to, że w Poznaniu można przyjść, popatrzeć fajną koszykówkę i trzeba się też obawiać dziewczyn właśnie tutaj, jak one grają. No przyjechałyśmy z nastawieniem, że musimy się mocno skoncentrować, by właśnie nie było tak, jak było u nas w pierwszym meczu. No jak widać, no pierwsza połowa nam nie wyszła, no w drugiej gdzieś tam się zmobilizowałyśmy i dlatego gratuluję też Poznaniowi, że potrafiły nam się postawić.
No ale ostatecznie jednak poznanianki przegrały z CCC Polkowice 59-86. W pozostałych spotkaniach tej 17. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet Zagłębie Sosnowiec uległo Pszczółce Lublin 79-94. GTK Gdynia dzisiaj przegrało z Basketem Bydgoszcz 76-86. Dużo emocji także w niedzielnym meczu Ślęzy Wrocław z Politechniką Gdańską. Ostatecznie akademiczki z Gdańska wygrały 68-67.
Na ligowych parkietach w pierwszej lidze koszykarek. Podczas tego weekendu dwie wielkopolskie drużyny wystąpiły przed własną publicznością. Dwa zwycięstwa. Lider Swarzędz pokonał ekipę Grota Pabianica 81-97, a Pompach Stęcza Leszno wygrała z Eneą AZS-em drugim z Gorzowa Wielkopolskiego 61-55. Już w listopadzie rozegrano mecz tej serii z udziałem poznańskiego MKS-u, który wówczas uległ w Krakowie Koronie 56-64. Ponadto Mosir Bochnia przegrał z AZS-em Widzewem Łódź 63-74, a spotkanie Gokisu Kąty Wrocławskie z Wisłą Kanpak Kraków jeszcze trwa.
4 minuty pozostają do 6:30. Chwila muzycznego oddechu, a później mówić będziemy o siatkówce.
Radio Poznań pod siatką.
Rozpoczynamy od Ekstraklasy. Panie Tauron Liga, tutaj zespół Enea i PTPS-u Piła w ramach 17. kolejki swoje spotkanie rozegrał już 13 listopada. Wówczas w Rzeszowie przegrał z Dewelopresem 1-3. Druga wielkopolska drużyna Energa MKS Kalisz z Chemikiem Police zagra jutro o godzinie 20:30. Jedno jeszcze rozegrane spotkanie do tej pory. BKS Bielsko-Biała uległ Budowlanym Łódź 2-3. Trwa spotkanie Pałacu Bydgoszcz z Jokerem Świecie. Wieczorem starcie Łódzkiego Klubu Sportowego z ekipą Wolej Wrocław, a jutro poza starciem w Kaliszu także mecz Radomki Radom z Legionowią Legionowo.
W pierwszej lidze kobiet bardzo dobrze spisujące się w ostatnim czasie siatkarki Enei Energetyka Poznań wczoraj podejmowały u siebie Olimpię Jawor.
Trzeciego seta 25-18 i w całym spotkaniu 3-0 Enea Energetyk Poznań wygrywa zespołem KS Olimpia Jawor. Serdecznie gratulujemy.
do 21 do 18 i do 18 zwycięstwo ekipy Energetyka Poznań z Olimpią Jawor. Seria zwycięstwa kontynuowana, coraz spokojniejszy trener Marcin Patek. Czy uważa pan, że to spotkanie i to zwycięstwo to był absolutny obowiązek? W końcu graliście z drużyną niżej notowaną, mocno niżej.
No wyszliśmy dzisiaj po to, żeby wygrać i chcieliśmy zagrać za 3 punkty i to zrealizowaliśmy. Ja się cieszę, bo cieszymy się na parkiecie naszą grą i to bardzo fajnie świadczy o naszej postawie i o tym, co robimy w tym sezonie.
Po 14 meczach, 5 punktów straty do obecnego lidera Unii Opole, jesteście wiceliderem.
Cieszymy się z tego powodu jak najbardziej. Tutaj trzeba mimo wszystko, ja do tego podchodzę bardzo spokojnie, jeżeli chodzi o to miejsce w tabeli, bo tak jak mówię, to nas dobrze motywuje i daje nam fajnego, w cudzysłowie, kopa do dalszej pracy, ale tutaj musimy spokojnie z meczu na mecz grać dobrze, szykować się odpowiednio, dobrze pracować, tak jak pracujemy cały czas, żeby to miejsce utrzymać. Pamiętamy, że w playoffach w tym sezonie będą startowały 4 zespoły, więc no tutaj gdzieś tam dół tabeli też goni i no i trzeba cały czas trzymać dobry poziom.
Panie trenerze, mówiłem o tej serii zwycięskich spotkań. Co jest obecnie w meczach na parkiecie takim największym atutem NEI Energetyka? Jeśli chodzi o granie, jakie elementy?
Ja myślę, że fajnie się rozwijamy cały czas i to jest taki, powiedzmy, element całego zespołu i myślę, że też ta zespołowość, bo wchodzą zawodniczki, dzisiaj też wszystkie osoby miały okazję pokazać się na parkiecie, dają fajne zmiany i fajnie sobie pomagamy w zespole na co dzień i również podczas meczów, więc tutaj ta zespołowość nasza i to, że cały czas robimy kroszek do przodu, fajnie się rozwijamy, bo tak jak mówię, jesteśmy młodym zespołem, te postępy nasze widać.
Lekko, łatwo i przyjemnie. Do takich stwierdzeń możemy się ostatnio przyzwyczaić, jeśli chodzi o siatkarki NEI Energetyka Poznań, chociaż w meczu z Olimpią Jawor byłyście faworytkami i ten ciężar udźwignęłyście. MVP tego spotkania Pola Nowakowska.
Bardzo cieszą mnie 3 punkty, ponieważ te mecze zazwyczaj nie należą do najłatwiejszych. Pokazałyśmy, że potrafimy być skupione, zagrać własną grę i to mnie bardzo cieszy.
Jesteście na takiej dobrej, chyba wznoszącej fali.
Tak myślę, że z tygodnia na tydzień ta gra wygląda lepiej, jest bardziej poukładana w porównaniu do początku sezonu. Idziemy naprawdę w dobrym kierunku.
No właśnie, trener Marcin Patek przyznał, że takim największym waszym atutem jest właśnie gra zespołowa. Stanowicie coraz taki bardziej zwarty monolit. Ma trochę racji trener, a może całą rację?
Zdecydowanie całą rację. Każda dołożyła swoją cegiełkę i naprawdę jestem dumna z mojej drużyny, że stworzyłyśmy bardzo fajny kolektyw.
No to jeszcze zerkamy sobie na tabelę. 5 punktów straty do liderek z Opola. Wiadomo, że wszyscy rozstrzygać będą play-offy. Na co macie apetyty? Po takiej serii zwycięstw apetyty mogą być większe?
Oczywiście każdy mecz chcemy teraz wygrywać, pokazać na co nas stać i dogonić Opole.
Na razie poznanianki wygrały z Olimpią Jawor 3-0, o czym donosił Krzysztof Ratajczak. W pozostałych spotkaniach tej 15. kolejki pierwszej ligi siatkarek Stal Mielec wygrał z Karpatami Krosno 3-0, a AZS Politechniki Śląskiej Gliwice uległ Częstochowiance Częstochowa 0-3, Solna Wieliczka przegrała z Nosirem Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-3, Sampajda Jarosław uległ Płomieniowi Sosnowiec 2-3, a lider Unii Opole pokonał SMS PZPS Szczyrk 3-1.
Swój mecz wygrały także rezerwy Energetyka Poznań, choć ich spotkanie z Gdynią rozegrane już 17 stycznia w ramach 17 kolejki drugiej ligi grupy pierwszej. Zwycięstwo 3-0 w setach do 19, do 24 i do 23. Sprawdźmy, jak radziły sobie pozostałe wielkopolskie drużyny w tej klasie rozgrywkowej. Szamu Tulanin wygrał z SMS-em Police 3-2. UKS PS Kościan uległ APS-owi Rumia 1-3. UKS ZSMS Poznań przegrał z rezerwami Pałacu Bydgoszcz 0-3. Ponadto Sokół Mogilno wygrał z Wieżycą Stężyca 3-1, a drużyna Truso Elbląg uległa AZS-owi UMK Toruń 0-3.
W grupie trzeciej i drugiej ligi siatkarek mamy jeden wielkopolski zespół, to rezerwy MKS-u Kalisz, które wczoraj przegrały niestety po tiebreaku z MKS-em Dąbrowa Górnicza. W pozostałych spotkaniach Sokół Katowice pokonał Libero Aleksandrów Łódzki 3-2, Wolej Wrocław, rezerwy tego klubu wygrały z Łaskowią Łask także 3-2, Wolej Świdnica uległ Jedynce Siewierz 1-3, a Sobieski Oława przegrał z Chełmcem Wałbrzych także 1-3.
Teraz pierwsza liga siatkarzy, ostatnio zdecydowanie pod kreską wielkopolski jedynak, czyli drużyna Krispolu Września. Wczoraj na własnym parkiecie przegrała z Politechniką Lublin 0-3 w setach do 19, do 22 i do 22. W pozostałych meczach tej serii AZS AGH Kraków wygrał z Mickiewiczem Kluczbork 3-1. Zaksa Strzelce Opolskie uległa Norwidowi Częstochowa 1-3. Olimpia Sulęcin przegrała z KPS-em Siedlce 1-3. Gwardia Wrocław pokonała Bas Białystok 3-1. Lechia Tomaszów Mazowiecki zwyciężyła zwyciężyła Awie Świdnik 3-0, BBTS Bielsko-Biała przegrał z Wisłą Bydgoszcz 0-3, pauzowała w tej serii spotkań drużyna MCK IS-u Jaworzno.
W drugiej lidze siatkarzy w grupie pierwszej bardzo ważny mecz wczoraj na wyjeździe rozgrywali siatkarze SPS-u Konspolu Słupca z Treflem Lemborg. To spotkanie mogło decydować o tym, która z tych drużyn ostatecznie znajdzie się w playoffach. O randze tego spotkania opowiadał także prezes słupeckiej drużyny Michał Ziemski.
Przed sezonem zakładaliśmy, że będziemy walczyć o pierwszą czwórkę i o grę w playoffach. No i teraz faktycznie po tych 14 meczach, które mamy rozegrane, jest to cel realny. Czekamy na tak naprawdę na mecz Treflem Lemborg, który jest naszym bezpośrednim rywalem o walce o tą czwórkę, no i liczymy na to, że drużyna, która w tym roku jeszcze nie przegrała, podtrzyma tą pasę i wygramy z Lemborkiem i będziemy w tej czwórce, o którą tak naprawdę no, wszyscy no, czekamy na nią.
O tym, co ewentualnie, jeżeli uda się wywalczyć miejsce w najlepszej czwórce za chwilę, natomiast zastanawiam się, jak mocno organizacyjnie popsuł wam szyki COVID, bo tak naprawdę rozmawiamy z różnymi przedstawicielami klubów w Wielkopolsce, nie tylko siatkarskich. Każdy narzeka na to, co się dzieje.
Czy jeśli chodzi o sprawę organizacyjną, to raczej nie. No, trenujemy tak, jak trenowaliśmy. Prawda, mieliśmy tą przerwę 3-tygodniową związaną z tym, że cały zespół praktycznie przechorował COVID. Mieliśmy kwarantannę, mieliśmy zawodników chorych i dochodziliśmy do tej formy, którą mam nadzieję teraz prezentujemy jako tą naszą właściwą formę. Natomiast gramy normalnie, trenujemy normalnie, nie narzekamy. No, żałujemy tylko tego, że nie mamy kibiców, tak? No, wszystkie chyba zespoły, z którymi tutaj pan wcześniej rozmawiał, wszyscy narzekają pewnie na to, że gramy dla pustej sali, a sport to są igrzyska. Gramy dla kibiców, gramy dla tego, żeby sprawić przyjemność kibicom, a nie dla pustych sali.
No właśnie, a gracie całkiem nie najgorzej w tym sezonie, co już ustaliliśmy. Realnie walczycie o to, żeby znaleźć się w najlepszej czwórce. No a skoro będzie się w najlepszej czwórce, no to celem oczywistym wydaje się być awans. Tak jest też w waszym przypadku, ten awans do pierwszej ligi, to jest jakiś cel na horyzoncie?
No myślę, że w tym momencie zespół nie jest tak zbudowany, żeby awansować do pierwszej ligi. Natomiast faktycznie celem takim długofalowym nasza współpraca z firmą Konspol, z miastem Słupca jest taka, że no, planujemy, walczymy. Oczywiście sport jest taki, że po prostu trzeba stawiać sobie jak najwyższe cele i oczywiście celem priorytetowym kiedyś w przyszłości, oczywiście nie w tym sezonie, jest awans do pierwszej ligi.
Poza tym z reguły jest tak, że celów sportowych nie zawsze można idealnie zaplanować. Rzeczywistość czasami te cele może zweryfikować. Jak kadra w tym sezonie jest zbudowana drużyny ze Słupcy? Opieracie się na lokalnych, regionalnych zawodnikach, czy jednak posiłkujecie się też no, wyróżniającymi się zawodnikami z innych miast w waszym zasięgu finansowym?
W mieście Słupca tak naprawdę przez długi czas nie było szkolenia młodzieży, także my od momentu jak powstaliśmy jako SPS Konspol Słupca, czyli w 2013 roku zaczęliśmy budować te struktury siatkarskie i powoli do tego pierwszego składu, jakim jest właśnie nasza tutaj perełka, czyli zespół drugoligowy, dołączają zawodnicy ze Słupcy. Natomiast tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, w tym momencie posiłkujemy się zawodnikami, którzy grają dla nas, grają dla Słupcy, natomiast nie są zawodnikami pochodzącymi z Słupcy, ale to myślę, że to nie jest nic złego, bo żeby utrzymać poziom szczebla centralnego drugiej ligi, to nie można grać tylko i wyłącznie swoimi zawodnikami, nie mając zaplecza w tych młodych właśnie zespołach. Dlatego u nas grają zawodnicy z Wrześni, z Poznania, są zawodnicy, którzy przyjeżdżają do nas z różnych zakątków Polski, ale reprezentują miasto, godnie reprezentują miasto i taki jest i nasz był cel.
Tyle prezes SPS-u Konspolu Słupca, pan Michał Ziemski. Mnóstwo emocji było we wczorajszym meczu Słupczan wyjazdowym z Treflem Lemborg. Ostatecznie niestety porażka wielkopolskiego zespołu 2-3 w tiebreaku. Wygrana Trefla 19-17. Ciekawe także derby Wielkopolski pomiędzy Notecią Czarnków a Wilkami Wilczyn. Ostatecznie zwycięstwo drużyny z Wilczyna 3-1. Jeszcze jedna wielkopolska drużyna to Energetyk Poznań, który w tej kolejce przegrał na wyjeździe z Błyskawicą Szczecin 1-3. Warto odnotować także wyniki pozostałych spotkań. SKS Gorzów Wielkopolski wygrał z SMS-em Police 3-0, a Stoczniowiec Gdańsk przegrał z Orłem Międzyrzecz 1-3.
Za 19 minut godzina 19, za 3,5 minuty wrócimy do wydarzeń ligowych. Mówić będziemy o halowym hokeju i sporej niespodziance, do jakiej doszło podczas tego weekendu.
hokejowe Radio Poznań.
Nieprawdopodobna chyba sensacja, tak to można określić, w hokejowej Superlidze. Wicemistrzowie Polski Grunwald grali z TSM WF-em i po dramatycznym boju 6-5 zwycięstwo drużyny akademickiej dowodzonej przez trenera Jacka Adriana. Panie trenerze, no chyba ogrom zadowolenia.
Oj, bardzo. No, nastawialiśmy się na ten mecz i ostatnie treningi, wszystko podporządkowane funkcjonowaniu i taktyce na ten mecz, bo bardzo długa przerwa była, miesiąc ponad, więc obawialiśmy się tego meczu, staraliśmy się grać dużo sparingów z różnymi przeciwnikami, żeby na ten mecz się przygotować pod względem taktycznym i uważam, że pod względem taktycznym zagrali dzisiaj bardzo, bardzo dobre zawody moja drużyna.
Pamiętam, że było prowadzenie akademików właśnie 1-0, później zrobiło się 5-3 w pewnym momencie spotkania dla ekipy Grunwaldu. Był rzut karny, Tomasz Dudkiewicz przestrzelił, a mogło być 6-3, potrafiliście jednak wszystko to odwrócić.
Mecz był bardzo wyrównany. Ja powiedziałem zawodnikom w przerwie meczu, kiedy było 4-2, że ten mecz jest nadal otwarty, jest zacięty, wyrównany, wszystko się może tutaj zdarzyć, trzeba być skoncentrowanym. No powiem tak, że mogliśmy też mecz my wcześniej trochę kończyć, bo prowadząc mieliśmy my rzut karny, który przestrzeliliśmy, ale tak to jest w meczach. No błędy się zdarzają. Uważam, że super sukces chłopaków, bo powalczyli z zaangażowaniem i tylko się cieszyć.
Ważne chyba zwycięstwo także z tego powodu, że sezon bez kalkulacji. Tutaj nie ma właściwie rotacji miejscami. Tutaj każdy punkcik się liczy.
A tak, bo ta cała sytuacja związana z pandemią i z tym wywróceniem rozgrywek, mistrz Polski z tabeli. Czyli to nie ma później odgrywki w playoffach, tylko trzeba wszystkie punkty ciułać. Ja mam nadzieję, że do następnego meczu przystąpimy jeszcze bardziej skoncentrowani i do kolejnych meczów, bo nie może być tak, że z Grunwaldem pełna koncentracja, a później odpuścimy. Teraz każdy mecz na wagę złota.
Nie dość, że były emocje w meczu derbowym z akademikami, to jeszcze był niesamowity powrót, bo właściwie ogłoszono oficjalnie zakończenie kariery Tomka Dudkiewicza, gracza Grunwaldu Poznań, ale Tomek wróciłeś, i trafiłeś na spotkanie szalenie dramatyczne, co powiedzieć, przykre dla was, bo przegrano 5-6.
No, tutaj koledzy poprosili mnie jeszcze, żebym pograł na hali, bo troszeczkę mamy problemów tutaj w Grunwaldzie, ale chcemy sobie jakoś poradzić z tym wszystkim, poukładać. Dzisiaj akurat po naszych błędach w sumie przegraliśmy mecz, bo miałem karnego, mieliśmy krótkie rogi i nie strzeliliśmy. Takie coś trzeba strzelać, wtedy jest przewaga i dlatego też taki wynik końcowy, jaki jest.
Było 5-3, wtedy był ten karny przez ciebie niewykorzystany. Warto pochwalić chyba jednak młodych rywali z AZS AWF-u. Ci się zagrali nieprawdopodobnie skoncentrowani, i walczyli do końcowego gwizdka, co nie zawsze im się zdarzało.
Fajnie postawili się Grunwaldowi, bardzo dobrze grali w obronie, dobrze pilnowali swoich stref, gdzie wiedzieli, gdzie możemy zagrać i grali do końca i cierpliwie. Przegrywali, ale wiedzieli, że mogą gdzieś nas ugryźć i ugryźli. Przegraliśmy mecz.
Tomek, nie ma fazy play-offy w tym roku. Hokejowa Superliga pod dachem zakończy się tak, jak będzie wyglądać tabela. Zaczęliście z wielkiego C, 19-3, wygrana w Gąsawie w derbach Poznania z AZS-em Politechniką. Chyba nawet coś takiego jak 5-6 takich graczy jak Tomasz Dudkiewicz, Artur Mikuła i wielu, wielu innych z Grunwaldu załamać nie może.
Nie, my się nie załamujemy, będziemy walczyć do końca. Wiemy, kogo jeszcze mamy do grania, także ze spokojem, to jeszcze nie koniec. AWF jeszcze nie zdobył mistrza Polski, ani Pomorzanin, będziemy walczyć, na pewno Grunwald nie powiedział ostatniego słowa.
Sporo emocji w derbach Poznania. Wojskowi przegrali ostatecznie z akademikami, przypomnijmy, 5-6, a spotkanie obserwował Krzysztof Ratajczak. W innym zakończonym już meczu tego weekendu AZS Politechnika Poznańska uległ startowi 1954 Gniezno 4-12. Trwa starcie Pomorzanina Toruń z poznańską Wartą. Do przerwy Zieloni prowadzą 3-1.
12 minut pozostaje do godziny 19. Za 3 minuty przeniesiemy się na szermiercze plansze na poznańskim Morasku na bardzo ciekawe floretowe zawody. W niedzielę w hali na poznańskim Morasku trwają zawody Pucharu Polski florecistek i florecistów. Ważne zawody, bo tak naprawdę cała krajowa czołówka ma okazję do tego, żeby się zmierzyć. Jeden z organizatorów, Andrzej Witkowski. No właśnie, prawda jest taka, że przez pandemię, przez lockdowny trudno zawody międzynarodowe i w zasadzie jedyna możliwość to takie zawody krajowe, żeby ci najlepsi w Polsce mogli się jakkolwiek sprawdzać.
Tak, zdecydowanie tak. Są to bardzo ważne zawody tych zawodników, bo oni trenują i mają możliwość sprawdzenia się. Porównywania swoich umiejętności. Przyjechało dzisiaj 53 florecistki i 61 florecistów.
Jaki poziom sportowy? Pan to może ocenić swoim fachowym okiem.
No zdecydowanie bardzo wysoki poziom sportowy. Są tutaj medaliści mistrzostw świata, mistrzostw Europy. Widać, że wszyscy trenują, że pandemia nie zatrzymała naszego sportu. Bardzo się cieszymy, że jest taka liczna obsada.
Polscy zawodnicy i tak są w nieco lepszej sytuacji niż ich zagraniczni konkurenci, bo w wielu krajach w Europie i na świecie w ogóle nie można zawodów organizować. U nas chociaż można te krajowe. To może być jakiś handicap dla nich chociażby na tych głównych imprezach, igrzyskach olimpijskich, o ile jakiejś reprezentacji uda się zakwalifikować, czy mistrzostwach Europy?
Mamy taką nadzieję, no, dlatego trzymamy cały czas to szkolenie, trenujemy z tymi zawodnikami, no i oczekujemy, że to przyniesie efekt już po zakończeniu pandemii.
Gotowe? Naprzód. Stój, trafienie w prawo na nieważne pole. Szermier. Stój, przeciw atakiem.
Na Morawsku walczy oczywiście także nasza eksportowa zawodniczka, florecistka ZSU AM Julia Walczyk. No właśnie, jak wrażenia, bo to chyba pierwsze zawody w tym roku.
Tak, pierwsze zawody w tym roku, musiałam przemyśleć. Tak, no szkoda, że tak wcześniej się spotkałyśmy z Mariką, z koleżanką klubową o tą czwórkę, bo wiadomo, każdy chce walczyć o medale i jak najbardziej na nie zasługuje, ale no taka jest szermierka, taki jest sport.
Ciężki ten ostatni czas za wami, florecistkami, bo rzeczywiście trzeba gdzieś kombinować. Nie ma zawodów międzynarodowych, sporadycznie odbywają się tylko w Polsce i tak naprawdę no nie mam możliwości do tego, żeby się zmierzyć. Nawet nie mówię z czołówką międzynarodową, ale nawet z tą polską trzeba po prostu takich właśnie turniejów wypatrywać.
Tak, tak. Właśnie fajnie, że chociaż te puchary polskie się odbywają. Staramy się wyjechać jakoś na obóz za granicę, bo już tak chyba z rok nie walczyłyśmy z zawodniczkami z zagranicy, a wiadomo, to jest inna fermerka. Tutaj znamy się jak łyse konie. Czekamy, może nam się uda teraz. Wiadomo, jaka jest sytuacja, może się uda.
Zawodom na planszach w Poznaniu przygląda się oczywiście także selekcjoner polskiej kadry florecistek, pan Paweł Kantorski.
Nie mamy wielu możliwości, żadnej możliwości w zasadzie. Od lutego nie mieliśmy żadnego turnieju międzynarodowego, ale w najbliższej przyszłości ma się odbyć Puchar Świata w Katarze, kończący kwalifikacje olimpijskie, a Puchar Polski no, jest rzeczywiście, oglądam go, przyglądam się zawodniczkom, ale mniej więcej jesteśmy po zgrupowaniu. Nasza kadra w szermierce, tak jak w innych dyscyplinach sportu, ta rywalizacja krajowa jest oparta na 6-8 zawodniczkach i te zawodniczki, tak jak może pan redaktor zauważył, walczą między sobą, decydują jedno trafienie. I to są właściwie podstawowe zawodniczki, które są brane pod uwagę na Mistrzostwa Europy. Ta rywalizacja jest troszeczkę taka no, hermetycznie zamknięta.
Ostatecznie w dzisiejszym pojedynku kobiet finałowym Julia Walczyk wygrała z Hanną Łyżbińską. Obie to zawodniczki AZS-u UAM Poznań. W finale panów Leszek Rajski wygrał z Michałem Sisem. Pierwszy z nich jest z Wrocławia, drugi z Gdańska.
Za 5 minut godzina 19. Obiecaliśmy państwu konkursy. Pierwszy z nich już teraz przed końcem pierwszej godziny audycji w sportowym rytmie. I skoro mówiliśmy o szermierce, to m.in. szermiersze nagrody. Między innymi książka Niezbędnik sympatyka szermierki, do której dołożymy kalendarze na 2021 rok, czy to od Parku Tenisowego Olimpia, czy to od Radia Poznań, a także najnowsze numery magazynu Tenis. Pytanie będzie szermiercze. Proszę nam wymienić drogą SMS-ową trzy konkurencje szermiercze. Z jedno myślę nie powinno być problemu, skoro mówiliśmy o Pucharze Polski we florecie, to wypada jeszcze gdzieś dodać do tego dwie kolejne konkurencje. 71601, hasło Radio Poznań. Proszę później wpisać odpowiedź oraz swoje imię, nazwisko i adres, bo w okresie pandemii koronawirusa wszystkie nagrody wysyłamy państwu pocztą. Proszę wymienić trzy konkurencje szermiercze. 71601 to nasz SMS-owy numer, hasło Radio Poznań, odpowiedź, imię, nazwisko oraz adres.